Zobacz, jak zmasakrowali mojego chłopca. Jeżeli komuś z Was wczoraj przypomniały się te kultowe słowa z Ojca Chrzestnego, to doskonale Was rozumiem. Na szczęście mamy to już przynajmniej na jakiś czas za sobą. Pora przyjrzeć się temu, jak wyglądał wczorajszy wyścig i w szczegółach o tym będzie za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 9 maja, Daniel Biały, Echa Padoku. Miami było bardzo ważnym wydarzeniem z punktu widzenia Formuły 1, Liberty Media i tego amerykańskiego rynku. To miało być święto Formuły 1 na amerykańskiej ziemi. A jak wyszło? No wyszło trochę tak jak tutaj dzisiaj. Jest wszystko, co może kojarzyć się z Ameryką. Są gwiazdki, koszulka, piłka, jedyna w swoim rodzaju. Skojarzenia są, ale zabrakło trochę w tym wszystkim Formuły 1. Było świątecznie, a może bardziej festynowo. Ale teraz do rzeczy. Ten eksperyment wydawał się ciekawy. Ten tor również miał w sobie elementy, które sugerowały, że możemy być świadkami naprawdę ciekawej rywalizacji. Zabrakło i Formuły 1, zabrakło też trochę tej rywalizacji. Gdyby nie ta sytuacja z Lando Norrisem, sprowokowana przez Fernando Alonso, to w ogóle ten wyścig pewnie nie zapisałby się jakoś specjalnie w historii Formuły 1 pod względem sportowym, pod względem rywalizacji na torze. Byłyby statystyki, byłyby skojarzenia do tych wszystkich kolorowych gadżetów, ale nic. Poza tym, a dzisiaj bardzo cierpkie komentarze od ludzi z tego świata, który miał okazję się tam bawić, który miał okazję brać udział w tym wielkim festynie. Adam Cooper napisał po rozmowie z jednym ze specjalistów od marketingu, że było to show przez duże G, nie chcę używać tutaj tego słowa. Były również pewne kontrowersje związane z tym, jak ci kluczowi klienci, ewentualni, potencjalni sponsorzy zostali obsłużeni. Bilety do Paddock Club kosztowały 9, 10, 13 tysięcy dolarów, a tam no, nic specjalnego na nich nie czekało. Oczywiście to są problemy pierwszego świata, ale jeżeli Liberty Media rzeczywiście chciała złamać ten amerykański rynek, złamać portfele amerykańskich sponsorów, to to najwyraźniej się nie udało. Nie udało się również stworzyć areny, która pozwoliłaby na rywalizację kierowcom, taką rywalizację koło w koło. A dlaczego? No, głównym problemem była nawierzchnia. George Russell, zapytamy już po wyścigu, co mu się najbardziej podobało w tym wyścigu, powiedział, że no chyba pogoda, ta atmosfera Miami, uciekano trochę od takiej otwartej krytyki, ale ta krytyka na pewno się pojawi. Tej krytyki już jest dużo z ust byłych kierowców, z ust dziennikarzy, ekspertów, którzy byli na miejscu, trochę mniej ze strony kierowców, bo ci chyba nie chcą się narażać. Więc Miami wyszło trochę właśnie festynowo, trochę niezdarnie. Było wszystko, co amerykańskie. I dzisiaj przeczytałem taki ciekawy komentarz, jeżeli Formuła 1 chce sprzedać siebie w Stanach, to nie powinna siebie pudrować właśnie w te amerykańskie kolory. Oczywiście nawiązania powinny być, ale było tego zdecydowanie zbyt dużo. Kiedy zobaczyłem te kaski, które kierowcy ubierają już na podium, no musiałem się po prostu przejść i to rozchodzić za dużo. No brakowało tylko tych pączków z dziurką zamiast szampana. Tych udziwnień było po prostu za dużo. Tych celebrytów było zdecydowanie zbyt wielu. To wszystko gdzieś rozbiło nam atmosferę ścigania. Mam nadzieję, że tego błędu Formuła 1 już nie popełni. Pamiętam, jak było w Austin, tam też na początku te pierwsze próby bardzo amerykańskie. Potem już odchodzono od tego bardziej europejsko, opakowano te wyścigi. No i to wyglądało zdecydowanie lepiej. Czego jeszcze zabrakło? Dobrej realizacji. 45 manewrów wyprzedzania, w tym dwukrotnie George Russell zabrał się za Lewisa Hamiltona, a realizator gdzieś wracał do wydarzeń, które miały miejsce wcześniej, serwował nam powtórki, serwował nam zupełnie nieistotną walkę na torze. To wszystko mocno do poprawki. Jestem ciekaw, kto za to odpowiadał, za realizację tego wydarzenia. Te problemy z Paddock Clubem były na przykład związane z tym, że to lokalne firmy miały zapewnić rozrywkę, catering i całą resztę. Myślę, że podobnie lub w bardzo zbliżonym formacie mogła odbywać się realizacja tego wyścigu. Ale teraz do rzeczy, bo sportowo wydarzyło się jednak coś w Miami. Sportowo Red Bull kolejny raz ograł Ferrari. Mówił o tym Laurent Mekie, mówiłem Wam o tym w poprzednim wydaniu magazynu EHA Padoku, w zapowiedzi tego wyścigu, że wystawiliśmy się po raz kolejny i rzeczywiście Ferrari się wystawiło, choć Ferrari było przekonane, że wystawiło się odrobinę mniej niż na przykład na Jeddah. Ja też byłem przekonany, że Ferrari ma to wszystko ograne. Bardzo szybko po starcie okazało się, że ta przewaga, mimo że wyliczona na dystansie całego krążenia na 2/30 sekundy, pozwoliła raz bardzo skutecznie uporać się z Sainzem, a potem no, na dystansie dosłownie kilku okrążeń dobrać się do Charlesa Leclerca. I gdyby nie samochód bezpieczeństwa, to byłoby już po wyścigu. Oczywiście te losy wyścigu trochę się zmieniły właśnie po tym wypadku Lando Norrisa, ale tutaj Ferrari musi zdecydowanie odpowiedzieć. Pisze o tym włoska prasa, że to jest ten moment, kiedy trzeba zebrać się ponownie w sobie, przestać oglądać na to, co było, i wprowadzić poprawki, wprowadzić ulepszenia. To zapowiada Mattia Binotto. Barcelona ma być bardzo ważnym momentem. Zwrócę uwagę na to, że Ferrari nie wykorzystało wszystkich elementów przywiezionych na ten weekend, nie skorzystano z tylnego skrzydła z mniejszym dociskiem. Dlaczego? No stwierdzono, że ta nawierzchnia potrzebuje, czy wymaga większego docisku po to, żeby zadbać o opony. Pewne modyfikacje w obszarze przedniego zawieszenia zmieniły się, te elementy, które ukrywają w sobie przednie zawieszenie czy ramiona przedniego zawieszenia, no ale to wszystko nie wystarczyło. Kluczowy był chyba ten start i to, że Sainz nie był w stanie stawić czoła szarżującemu Maxowi Verstappenowi. On miał trochę gorszą sytuację startując z tej bardziej brudnej strony toru, ale mimo wszystko w tych kluczowych momentach, kiedy było na styku, gdyby mocniej docisnął, pewnie ten wyścig potoczyłby się inaczej, no ale Sainz mógł się też obawiać tego, że no, straci szansę na punkty. Zawsze to jest pół na pół, zawsze mogą wypaść obaj, może wypaść tylko on. Odpuścił. Finalnie Ferrari z tego weekendu wyścigowego wywoził bardzo dużą ilość punktów, a na papierze to był tor właśnie pod Red Bulla. Długie, proste, trzy strefy DRS, prędkość maksymalna na pewno grała na korzyść Red Bulla. Max Verstappen, mimo tych kłopotów, które miał na przestrzeni całego weekendu wyścigowego, wyszedł z tego naprawdę obronną ręką. Tutaj Peter Windsor bardzo słusznie zwrócił uwagę na pracę wykonaną przez obu kierowców Red Bulla w tych no, utrudnionych przygotowaniach. Pośrednia i twarda opona. To były elementy, na których najbardziej się skupiano. To były opony, które były wykorzystywane w wyścigu. Stąd gorsza być może nieco dyspozycja w kwalifikacjach, choć ten problem Maxa też ukrył prawdziwe tempo tego samochodu. No i szczególnie ta pośrednia opona w trakcie wyścigu dała naprawdę dużą przewagę. Potem na twardej Charles Leclerc próbował, on był w stanie dojechać do Maxa Verstappena, był w stanie pokusić się o ten jeden atak, ale to wszystko. Potem Max Verstappen odjeżdżał, odjeżdżał, odjeżdżał i tak do mety. Leclerc trochę rozczarowany, ale mimo wszystko chyba zadowolony z tego, jak to się potoczyło, bo ta Barcelona w perspektywie ma być tym nowym otwarciem dla Ferrari, ma być tą odpowiedzią na poprawki przywiezione przez Red Bulla do tej pory, na ten rozwój. Mattia Binotto powiedział bardzo ciekawe słowa: oni nie mogą tak w nieskończoność, oni już zużyli dużą część swojego budżetu, no i będą musieli kiedyś się zatrzymać. My te duże rzeczy mamy jeszcze przed nami. Druga wersja jednostki napędowej na pewno pomogła. Pojawia się też sugestia, że Ferrari dostało zgodę od FIA, żeby zaingerować w tą jednostkę napędową, spalinową tak naprawdę, mimo tego, że została ona zhomologowana. Dlaczego? No były tam jakieś problemy z niezawodnością, tak oficjalnie się mówi, dlatego tej mocy na pewno jest trochę więcej. W przypadku Sergio Pereza, no, on miał szansę w tej drugiej części wyścigu ze względu na to, że zmienił opony na nowym komplecie, mógł sobie pozwolić na dobre tempo, czy mógłby sobie pozwolić na dobre tempo wyścigowe, gdyby nie to, co wydarzyło się na początku wyścigu i te jego dość rozpaczliwe komunikaty do inżyniera wyścigowego. Brakuje mi mocy, inżynier uspokaja, on mówi, ja wiem, o czym mówię. Ostatecznie skończyło się na wyłączeniu jednego z czujników w samochodzie, który prawdopodobnie podawał jakieś wątpliwej wartości odczyty, a może rzeczywiście sugerował usterkę, no ale to kosztowało Sergio Pereza na dystansie całego wyścigu 25 koni mechanicznych mocy i około 4/5 sekundy tempa na okrążeniu. Dlatego Perez nie był w stanie dogonić Sainza, mimo że ten samochód naprawdę świetnie został zestrojony na ten weekend wyścigowy. No tutaj myślę, że ten wyścig zbrojeń będzie cały czas trwał. Ferrari, mówi się o tym, nie będzie łatwo złapać Red Bulla, jeżeli chodzi o te prędkości. No kluczem tej całej dobrej wydajności samochodów Red Bulla niskiego oporu ma być właśnie podłoga zaprojektowana przez Adrianę Newey od początku, przemyślana pod kątem właśnie jak największej wydajności, pod kątem docisku, ale również pod kątem braku tego efektu kołysania. Red Bull nie musi kombinować z dużym dociskiem ze strony z krzydeł, bo duży docisk generowany jest przez samą podłogę, stąd ten samochód też jest dość łagodny, jeżeli chodzi o obchodzenie się z oponami. To też jest element, nad którym Ferrari musi mocno popracować. A za nimi Mercedesy, które mają kolejny trudny weekend za sobą. Jest gdzieś to światło w tunelu, jest gdzieś sugestia z piątkowych zajęć, że ten samochód kryje w sobie tempo. Ten samochód od początku roku ma więcej tempa w niedzielę niż w sobotę, i to było widać, ale Mercedes ma też swoje problemy, takie problemy wewnętrzne, problemy, które może wywoływać czy może prowokować Lewis Hamilton. On kolejny raz był bardzo niezadowolony z tego, jaką strategię zespół mu przygotował. Strategicznie dwa różne charaktery w tym wyścigu się nam pojawiły. George Russell, który wystartował na twardej oponie, który czekał na ewentualny samochód bezpieczeństwa, sam zasugerował swojemu inżynierowi: czekajmy tak długo, jak to tylko możliwe, a może nadarzy się szansa. Z kolei Lewis Hamilton, zapytany przez swojego inżyniera, co chciałby zrobić, jaką strategię chciałby wykorzystać, chce zjechać dalej serwisowi, skorzystać ze zmiany w trakcie samochodu bezpieczeństwa, troszeczkę się zbulwersował, powiedział: to wy powinniście wiedzieć, to jest wasza rola i wasze zadanie. Ja się nie orientuję w tym, jak wygląda wyścig. Kiedy dowiedział się, że będzie miał za sobą Lando Norrisa, tylko George'a Russella, niezależnie od tego, jak ten wyścig się ułoży z punktu widzenia jego zjazdu bądź nie, no to bardzo mu się to nie spodobało. Walczyli ze sobą na torze. George Russell raz dobrał się do Lewisa Hamiltona i go wyprzedził. Wyprzedził go poza torem. Zespół nie reagował, nie kazał oddać pozycji. To też bardzo ciekawe. Tą pozycję nakazała oddać dyrekcja wyścigu. Russell oddał, ale ponownie zaatakował. Na pewno jest satysfakcja u George'a Russella, że tak to się udało wszystko poprowadzić, biorąc pod uwagę te nieco słabsze kwalifikacje. Więc Mercedes ma dużo rzeczy do poukładania, rzeczy związane z samochodem, nadal wierzą w tą koncepcję nazywaną Zero Side Pod czy Size Zero Side Pods, natomiast ten czas upływa, zegar tyka, i tak jak Wam mówiłem, nie chodzi tylko o ratowanie tegorocznej kampanii, chodzi również o to, jak będzie wyglądał, jak będzie filozoficznie, czy jaką koncepcją będzie budowany samochód na kolejny sezon. Trzeba podjąć tę decyzję, bo potem będzie już za późno. Valtteri Bottas to jest kierowca, który mógł być taką cichą gwiazdą tego wyścigu. Nadal jest, mimo tego, że nie udało mu się utrzymać tej pozycji przed samochodami Mercedesa. Bottas zaliczył kolejny solidny wyścig. On sam mówi, że trochę się zagapił na walczących kierowców Mercedesa ze sobą, choć bardzo ciekawą rzecz powiedział George Russell, który zwraca uwagę na ten tor bardzo specyficzny, że tylko ta nitka wytarta przez kierowców czy nagumowana przez kierowców zapewniała przyczepność. On powiedział po wyścigu: zobaczcie, Bottas postawił tylko raz stopę czy oponę źle i już znalazł się przy bandzie. To właśnie wyjazd na tą brudną stronę toru spowodował, że Bottas miał takie problemy. Mimo tego Alfa może mieć wiele powodów do zadowolenia. Jeżeli chodzi o drugiego kierowcę, no to ten miał problemy techniczne w swoim samochodzie, zawiodła hydraulika, pojawiły się tam bardzo wysokie temperatury, dlatego musiał się zatrzymać. Natomiast Alfa naprawdę znajduje się w bardzo, ale to bardzo dobrej pozycji. Barcelona przyniesie pewnie nowe otwarcie dla wszystkich. Alfa ma już pewne aktualizacje samochodu za sobą, ale nie wykluczam tego, że pojawią się kolejne elementy. Ten samochód będzie rozwijany, a Bottas będzie czuł się jeszcze bardziej pewnie. Teraz trochę nawiązania do tej historii Aston Martina, bardzo nietypowej. Obaj kierowcy wystartowali z alei serwisowej. Obaj kierowcy z tą samą usterką czy z tym samym problemem. Błąd człowieka albo błąd sprzętu, który nadzoruje temperaturę paliwa, bo o tym tak naprawdę zdecydowano. Czy to właśnie zdecydowało o tym, że nie zdecydowano się wystartować z prostej tylko z alei serwisowej. Dlaczego? No dlatego, że to paliwo było po prostu zbyt zimne. Jest przepis, który mówi, od pewnego czasu jest taki przepis, który mówi, że temperatura paliwa na starcie sesji nie może być niższa od temperatury otoczenia niż 10 stopni Celsjusza. Ta temperatura była niższa, postanowiono przerwać tą całą procedurę startową, dogrzać paliwo i dopiero wypuścić wtedy kierowców. I mimo tego mimo tych kłopotów Stroll obronił się w punktach. Bardzo dobra jazda. Sebastian Vettel również w tym wyścigu spisywał się bardzo dobrze. No i niestety ten kontakt z Mikiem Schumacherem, no chyba najgorszy dla nich obu z punktu widzenia tej przyjaźni, która jest poza torem. Wiemy o tym, że Sebastian Vettel objął takim ciepłym ramieniem Mika Schumachera, pomaga mu, no i obaj panowie nie mogli się z tym pogodzić, że właśnie tak to się wszystko ułożyło. No ale stało się, co się stało. Obaj po wyścigu bardzo delikatnie mówili, że no, to było głupie, to było zupełnie niepotrzebne, to było zwykłe nieporozumienie, jakich wiele. Takie nieporozumienie to również sytuacja, w której Lando Norris spotkał się z Pierrem Gaslym. Z Gaslym, który wcześniej został uderzony przez Fernando Alonso, dwukrotnie ukarany karą 5 sekund przez sędziów wyścigowych. Raz właśnie za ten incydent, potem za wyjazdy poza tor, no i wypadł z tej punktowanej dziesiątki. Natomiast ten kontakt Gasly'ego, Norrisa, tutaj chyba więcej winy po stronie Norrisa, jeżeli chodzi o tą całą sytuację. Czasami tak się zdarza i obaj panowie też mówili, bardzo głupia sytuacja, bardzo nierozsądne z jednej i z drugiej strony zachowanie. Na koniec jeszcze słowo na temat Alexa Albona, bo ten kolejny raz dojechał w punktach, kolejny raz z czerwonymi włosami, taki zakład między nim a mechanikami, że jeżeli ponownie zdobędzie punkty, to wszyscy zafarbują się na czerwono, więc nie bądźcie zdziwieni, kiedy w Barcelonie cała ekipa Williamsa pojawi się z farbowanymi włosami. Albon mówi, to nie przypadek, cały weekend mieliśmy tempo, to kwalifikacje były pewnego rodzaju anomalią dla Williamsa, przynajmniej z punktu widzenia wyników Alexa Albona, trochę lepsza sytuacja, trochę lepszy czas i te punkty dopisane właśnie również ze względu na problemy Fernando Alonso. Gorzej na tym tle wygląda Nicolas Latifi. Latifi, o którym mówi się, że może opuścić zespół, mimo tego, że wnosi tak duży zastrzyk finansowy do budżetu. Zespół ma być bardzo niezadowolony z jego dyspozycji, szczególnie pojawienie się Alexa Albona pokazało dużą dysproporcję. George był talentem, więc tutaj można było mieć wątpliwości, biorąc pod uwagę skalę talentu George'a Russella, ale Albon też pokazuje, że jest po prostu przepaść między nim a partnerem zespołowym. No i zobaczymy, kto nowy ewentualnie pojawi się w tym samochodzie. Ferrari musi zacząć poprawiać ten samochód, choć Red Bull, mimo tego, że te możliwości finansowe, możliwości rozwojowe są ograniczone, również myśli o pakiecie poprawek. Christian Horner mówi o tym, że latem pojawi się duży pakiet poprawek, a mamy jeszcze też kilka kilogramów do zrzucenia, więc Red Bull też nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Ten wyścig, nie ten wyścig, tylko ten sezon, już na początku był reklamowany jako taka wojna rozwojowa, wojna na wyniszczenie, jeżeli chodzi o możliwości finansowe, jeżeli chodzi o zaplecze techniczne, i to się zdaje potwierdzać. Te zespoły, nie tylko z punktu widzenia torów, które przed nami, punktu widzenia atutów samochodów, będą prawdopodobnie zmieniały się na pozycji lidera, co sugeruje, że czeka nas naprawdę ciekawy sezon, że czeka nas naprawdę ciekawa walka, być może do samego końca. Max Verstappen ma tylko jeden problem. Problem związany z tymi usterkami w samochodzie, które co rusz się pojawiają. Trzy razy dół kończył i trzy razy na pierwszej pozycji. To jest bardzo dobra statystyka, ale dwukrotnie nie ukończył. Ferrari z kolei ma samochód, który spisuje się naprawdę dobrze na wszystkich torach. Jeżeli nie wygrywają, to są z przodu. Problemów praktycznie nie ma. Która z filozofii, która z podejść wygra na samym końcu, to jest duża niewiadoma dzisiaj. To jest, myślę, że niewiadoma, która zostanie z nami. Tego sobie i Wam życzę do samego końca. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce, ale już w takim normalnym, mniej festynowym, mniej amerykańskim wydaniu. Nie chcę łamać amerykańskiego rynku. To, co mam tutaj, to, co mam z Wami, w zupełności mi wystarcza. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia.